A my zaczynamy taki szybki przegląd prasy, bo jak widzą Państwo, jak słyszą Państwo, sytuacja wymagała szybkiej reakcji. Te wydarzenia sprzed siedziby Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Ministerstwa Energii będą oczywiście omawiane jeszcze na naszej antenie. Gazeta Polska codziennie, atak na księdza i kościół na pierwszej stronie, eksterminacja duchowieństwa. Mowa tutaj oczywiście o księdzu doktorze Ireneuszu Bakalarczyku, który został nożem zaatakowany we Wrocławiu. Pan Ryszard Kapuściński zadaje pytanie, dlaczego ambasadorowie byli obecni na Paradzie Równości. Przypomnijmy, 53 ambasady uczestniczyły w minioną sobotę w Marszu Równości pod patronatem Rafała Trzaskowskiego, gdzie odprawiał się happening, który był nazywany mszą świętą. Oczywiście była to profanacja ewidentna mszy katolickiej odprawiana przez Szymona Niemca, który jest jednoosobowym kościołem katolickim, który jest nigdzie nie zarejestrowany i tak dalej, i tak dalej. Dobro jest po stronie życia, to także Gazeta Polska codziennie. Niedzielny 14 Marsz dla Życia i Rodziny zgromadził tłumy sięgające 200 tysięcy osób w blisko 130 miastach. Desperacja Falenty to także tytuł z dzisiejszej Gazety Polskiej codziennie. Rzeczpospolita dotarła do treści wniosku do prezydenta o ułaskawienie Marka Falenty, który został prawomocnie skazany na 2,5 roku więzienia za zlecenie podsłuchów w restauracjach, a więcej na ten temat oczywiście w Rzeczpospolitej, bo to Rzeczpospolita wczoraj dotarła do listu o ułaskawienie, burza wokół Falenty. Posłowie opozycji chcą powołania komisji śledczej, bo przypomnijmy, że Marek Falenta w tym liście po prostu stosuje pewnego rodzaju szantaż, bo pisze on o tym, że jeżeli nie zostanie ułaskawiony, to opublikuje kolejne nagrania, to podzieli się wiedzą, która do tej pory nie była dostępna. Za tej władzy afera podsłuchowa nie zostanie wyjaśniona, grzmi na łamach Rzeczpospolitej Marek Biernacki, były szef MSWiA, minister sprawiedliwości i były koordynator do spraw służb specjalnych. Mówi on o tym, że współudział w PiS w aferze podsłuchowej byłby kompromitacją tej partii i podważyłby jej mandat do rządzenia państwem. Afera taśmowa, jak widzimy, ma ciąg dalszy i na razie nie widzimy jej końca. PiS zajęty przygotowaniami do wyborów musi zmierzyć się z aferą taśmową, pisze Wojciech Tumidalski, który właśnie wczoraj opublikował list do prezydenta Andrzeja Dudy o ułaskawienie. Jeżeli chodzi o sprawy międzynarodowe, to Saksonia jest za zniesieniem sankcji. Jeden z landów niemieckich chce zniesienia sankcji dla Rosji. Władimir Putin w czasie spotkania z premierem Saksonii na forum gospodarczym w Petersburgu bardzo dobrze ze sobą wyglądali, uśmiechnięci, rozmawiali. Kokaina podrzucona do plecaka, pobili, a potem aresztowali. Rosyjskiemu dziennikarzowi śledczemu Iwanowi Gołunowowi grozi nawet 20 lat łagrów. I bardzo niespotykana sytuacja w Rosji, bo w poniedziałek trzy najważniejsze dzienniki, Komersant, Wiadomości i RBK, zamieściły napis na swoich okładkach. Takie samo przesłanie: ja, my, Iwan Gołunow. Pod spodem wydrukowano treść wspólnego oświadczenia murem za dziennikarzem. Dziennikarz niezależny został właśnie aresztowany i najprawdopodobniej zostanie skazany. To wszystko w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie. Także, panie premierze Morawiecki, Ukraińcy zaraz wyjadą. Pracodawcy alarmują. Jeżeli rząd pilnie nie zmieni procedur legalnego zatrudniania pracowników z zagranicy, przegramy z Czechami i Niemcami wyścig o tanie ręce do pracy ze wschodu. I Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie: Falenta szantażuje PiS, ujawnia mocodawców. Wczoraj, jak weszłam na chwilę na stronę wyborcza.pl, to wszystkie jedynki dotyczyły pana Marka Falenty. Przypadek? Nie sądzę. Także nieprzypadkowo Gazeta Wyborcza od wielu, wielu tygodni zajmuje się pedofilią, ale pedofilią tylko w kościele katolickim. I dzisiaj nic nowego, bo raport: biskupi, którzy kryli księży pedofilów. Nakazywali ofiarom milczenie i tak dalej, czyli cały czas pedofilia, ale nie całościowo jako problem i krzywda dla najmłodszych, tylko oczywiście Pedofilia w Kościele katolickim to Gazeta Wyborcza. No i oczywiście w gazetach także opis wczorajszego wielkiego dla Polaków wydarzenia. Piątek, też w poniedziałek oczywiście mowa o meczu, który wygraliśmy wczoraj 4-0. Pojawiły się także informacje, że Jadwiga Emilewicz może zostać komisarzem do spraw energii. Czy tak się stanie? Może wkrótce to nastąpi. Przeglądamy jeszcze gazety i bierzemy do ręki. Gdzieś tutaj nam się zapodział. O, jest. Nasz dziennik, krwawe żniwo, to oczywiście informacja o próbie, o usiłowaniu zabójstwa księdza we Wrocławiu. Pomoc od Dudy. Piotr Duda, przewodniczący Solidarności, pisze list. Chodzi o atak na Olimpijkę Zofię Klepacką. Niepokoi to Piotra Duda, który pisze list właśnie w obronie naszej Olimpijki. Kto podsyca podziały? Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz ma dzisiaj spotkać się z premierem Mateuszem Morawieckim. Byli działacze opozycji i gdańscy naukowcy zarzucają jej w liście otwartym fałszowanie historii miasta. O tym więcej w naszym dzienniku. I to na tyle, jeżeli chodzi o ten szybki przegląd prasy. Za kilka chwil naszym gościem będzie pan Marek Jakubiak, Federacja, a także Klub Poselski Konfederacji. To wszystko za kilka chwil, a teraz jest godzina 8:10. A gościem Poranka Wnet jest pan Marek Jakubiak, poseł, szef koła sejmowego Konfederacji, a także założyciel nowej partii Federacja Jakubiak-Liroy. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Ale także wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Zgadza się? No to może zacznijmy od tej funkcji sejmowej. Minister Błaszczak jest w Stanach Zjednoczonych, jutro jedzie prezydent Andrzej Duda. Czego pan się spodziewa po tej wizycie?
Ja myślę, że to taka znamienna wizyta akurat na Florydzie, wizyty ministra, bowiem w Polsce coraz częściej rozmawiamy na temat stacjonowania rdzenni amerykańskich jednostek lotniczych wyposażonych F-35. Ja powiem tak, że my rozmawiamy na temat zakupu 32 maszyn, ale do tego, proszę państwa, jest cały przemysł obsługujący. To nie jest takie proste. To jest, ja oceniam, że koszt samej maszyny to jest około 30-40% wszystkich kosztów związanych z eksploatacją bojową tych samolotów.
Mówi pan o offsecie też?
Te samoloty, nie. Ja mówię tutaj o remontach, mówię tutaj o resursach pracy silnika, uzbrojenia, szkoleniach pilotów i tak dalej. Więc gdyby była w Polsce jednostka lotnicza amerykańska, zapewne te koszty można by podzielić na pół, ewentualnie wykorzystać takie moce, które Amerykanie oczywiście wraz ze swoim dzisiaj flagowym samolotem posiadają. Nie ma wątpliwości, że samolot F-35 jest jednym z najnowocześniejszych samolotów na świecie. Trochę marnie, ale jednak naśladowany jest przez i Rosjan, i Chińczyków. Natomiast to nie jest to samo. Sam płatowiec generacji piątej, a chciałem państwu powiedzieć, że ta generacja piąta różni się od innych tym, że jest po prostu mało widoczna przez radary. To nie jest tak, że nie jest w ogóle widoczny, natomiast jest mało widoczne. I w Polsce na tak krótkich dystansach bojowych ta niewidoczność jest bardzo, no, bardzo potrzebna.
Mówi się o forcie Trump, mówi się o tym, że będzie zwiększona liczba wojsk amerykańskich w Polsce. Pan uważa, że to jest dobre rozwiązanie, że powinniśmy się z tego cieszyć i że to jest nieuniknione.
Nie mam żadnej wątpliwości, że w trakcie działania Platformy Obywatelskiej przez te lata, które rządzili w Polsce, doprowadzili do zmarginalizowania obecności wojsk polskich w Polsce. Inaczej mówiąc, praktycznie zaczęli likwidować Armię Polską. I szczerze powiedziawszy, ja przynajmniej z takim smutkiem patrzę na te puste koszary, które często człowiek mija.
To teraz Amerykanie nie wypełnią, tak? Te koszary?
No nie, to na pewno nie wszystkie, dlatego że polska armia liczyła kiedyś 400 tysięcy żołnierzy, teraz liczy 40 tysięcy. I szczerze powiedziawszy, ten taki pacyfistyczny nurt, albo taka przemożna myśl w głowach oficjeli, nie tylko polskich, bo i europejskich, wszystkich, że nic się nie stanie, a Rosjanie to jest taki sąsiad, z którym trzeba handlować, a nie wojować, zdominowała Europę. I prawdę powiedziawszy, ta myśl doprowadziła do demobilizacji absolutnej Europy. Proszę państwa, nie miejcie złudzeń, Niemcy mają mniej wojska niż dzisiaj Polacy mają.
Ale rozmawialiśmy niedawno ze Stanami Zjednoczonymi, tam był pan Dariusz Rutka, który mówił o tym, że amerykańska Polonia, która mieszka w Stanach, oni by chcieli, żeby to Amerykanie płacili nam za obecność tutaj, tak jak płacą w Korei Południowej Turcji, czy w Turcji. A u nas jest odwrotnie, to my mówimy cały czas, że będą ogromne pieniądze na Fort Trump i że polska strona
będzie... A to taka okropna nasza maniera negocjacyjna. Postaw się, a zastaw się za waszą i naszą i tak dalej, i tak dalej. I tutaj mam innych trochę przykładów gospodarczych, że większy, że jakby ważniejszy interes jest, żebyśmy mieli koncerny zachodnie na terenie Polski, a nie interes Polski. A mówi się, że to wszystko razem służy Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o armię, no to zdaje się, że tam nie będziemy aż tyle płacili, że tam jednak Amerykanie trochę luzują, bo to są bardzo poważne
obciążenia. A to ile my mamy zapłacić
znaczy,
za to?
Sama budowa, to tego nikt nie przewidzi. Dość powiedzieć, że Mierzeja Wiślana 100% poszła do góry z dnia na dzień i nikt tego nie przewidział, więc dzisiaj przewidywanie kosztów budowy tak zwanego Fortu Trump, nie wiem, czy to jest Fort Trump, oni raczej nie będą chcieli...
stałej obecności?
Znaczy nie, stałą obecność będą posiadali, natomiast oni nie będą koncentrować wojsk w jednym miejscu. To nie będzie Ramzał takie drugie. Ja myślę, że to jest, oni się bardziej zbliżą do poligonów, dlatego że polskie poligony są ewenementem europejskim. To są największe poligony praktycznie w Europie i tam naprawdę można bojową amunicją ćwiczyć na długich dystansach i Amerykanie są zdziwieni, że w Europie takie rzeczy można robić. Więc oni będą trzymali się poligonów. Modernizacja tych poligonów będzie należała do Polski i Stanów Zjednoczonych. Natomiast Polacy najprawdopodobniej będą płacić tylko za koszty utrzymania, czyli centralne ogrzewanie, czyli mówię o technice, za prąd, centralne ogrzewanie, dzierżawy, czy takie koszty wynikające z obecności. Reszta będzie pokrywana, takie bycie członkiem Komisji Obrony Narodowej, człowiek nie wie, co może powiedzieć, a co nie.
No i tak pan nam sporo powiedział, ale w związku z tym, że prezydent Andrzej Duda będzie w Stanach Zjednoczonych, no to oczywiście pojawia się temat, który był obecny bardzo mocno w kampanii wyborczej. Konfederacja bardzo mocno też to podkreślała. Mówię o ustawie 447. Już zapowiadają Polonusi, którzy mieszkają w Stanach, że będą chodzić do kongresmenów, będą lobbować na rzecz wykreślenia z tej ustawy mienia bezspadkowego, bezdziedzicznego. Czy pan sądzi, że ten temat poruszy Andrzej Duda, że zostanie on poruszony z prezydentem Trumpem, czy jednak nie?
Myślę, że nie, bo Konfederacja, i tutaj chciałbym wyjaśnić, ponieważ niektóre media za bardzo się rozpędziły w antykonfederacyjnej narracji. I proszę państwa, po pierwsze, Konfederacja w sprawie wojsk amerykańskich ma bardzo racjonalne podejście. My uważamy, że w Polsce najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby polska armia była silna i potrafiła obronić własne państwo.
A nie widzę pana klapie rosyjskiej flagi.
Bo nie jesteśmy w telewizji Republika, tam by mi zaraz przykleili.
Natomiast taka łatka przyklejona została.
Tak, ale to była precyzyjne działanie mediów zbliżonych do Prawa i Sprawiedliwości. Ja się bardzo dziwię, bo to nie ma nic wspólnego ani z oczywistą prawdą, ani z nastrojami.
Czyli Konfederacja jest za wojskiem amerykańskim,
znaczy,
w Polsce.
No, jest i nie jest. No dzisiaj jest taka sytuacja, że musimy Amerykanów mieć, dlatego że Amerykanie muszą nas bronić, skoro nie mamy polskiej armii.
Dobrze.
Konfederacja jest za tym, żeby inwestować w polską armię. My uważamy, że najlepszy żołnierz na świecie to jest polski żołnierz, broniący własnych granic. Amerykanie są elementem naszego bezpieczeństwa i nie ma co tutaj polemizować na ten temat.
A 447?
A 447, proszę pani, wybuchnie po wyborach jesiennych i tutaj jesteśmy świadkami, że tak powiem, polityki izraelskiej bardzo skutecznie. Oni teraz pójdą, że tak powiem, w cień. Oni teraz nie będą na ten temat mówić. Natomiast zobaczy pani po jesiennych wyborach, żeby nie przeszkadzać teraz nikomu, oni no, wyjadą wszystkim, co mają, a więc z trzech kierunków dostaniemy Koksańca. Z kierunku Stanów Zjednoczonych, Izraela i środowisk żydowskich zgromadzonych naokoło Nowego Jorku.
Skąd taka pewność?
Dlatego, że tu mówimy o pieniądzach. Niemcy przestali utrzymywać państwo Izrael. Państwo Izrael to jest jedyne państwo na świecie, które nie utrzymuje się z własnych podatków, tylko z darowizn z zagranicy. Do tej pory Amerykanie to robili, nie i Niemcy. Niemcy się już, że tak powiem, wymiksowali z tego. Zostali sami Amerykanie i Amerykanie szukają, na potęgę pieniędzy szukają. Natomiast ja się bardzo martwię i coraz częściej czytam o takiej sytuacji, że w Izraelu wymyślono sobie, że ponieważ ciężko im się żyje na terenach Palestyny, to oni się przeprowadzą do Polski. I to mnie nieprawdopodobnie martwi.
Czy pana martwi to, co stanie się z nowo założoną partią? Federacja Jakubiak-Liroy, były plany, że dołączy do państwa Paweł Kukiz. Mhm. Paweł Kukiz w ostatniej chwili na konferencji się nie pojawił. Dlaczego i co dalej z jego uczestnictwem?
Znaczy, to nie jest zamknięty projekt, ale gratuluję, ujęła to pani bardzo dobrze, tak właśnie było. To Paweł Kukiz miał do nas dołączyć. My nie chcieliśmy z Piotrem ani żadnych poświęceń ze strony Pawła. Uważamy Pawła za bardzo szczerego i oddanego patriotę polskiego, który no niestety otoczył się ludźmi, którzy niekoniecznie prowadzą go w dobrym kierunku. I co ciekawe, dogadaliśmy się we wszystkich aspektach i na sam koniec, dosłownie, na godzinę przed konferencją Paweł ją odwołuje, tłumacząc to tym, że musimy poczekać. Może i Paweł ma rację. Ja tylko bym chciał powiedzieć, że z Piotrem Lirojem tą konferencję mieliśmy tydzień wcześniej zrobić. Na prośbę Pawła przełożyliśmy termin o tydzień.
Ale pisze Paweł Kukiz tak. Warunki technicznego porozumienia przedstawione przez Marka Jakubiaka i Piotra Liroya były absolutnie nie do zaakceptowania. Nie mam zamiaru, już wielokrotnie mówiłem, być łączony jakimkolwiek pomostem z panem Korwinem. No to jak te warunki techniczne? To znaczy, co tam się
jest
zadziało?
Jest matematyka. Oczywiście skuteczności prowadzenia kampanii wyborczej Prawu i Sprawiedliwości bardzo gratuluję. Natomiast pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a bardziej z prawej strony, pomiędzy ścianą a tak zwaną, a Prawem i Sprawiedliwością, powinno się znaleźć ugrupowanie, które by dyscyplinowało władzę, wszechwładzę.
A na co czeka Paweł Kukiz w takim razie? Na decyzję no, PSL-u, bo mówi o tym.
No właśnie. No i tutaj następuje pytanie o PSL. PSL, Rada Naczelna, postanowiła powziąć taką decyzję i Paweł mówi, poczekamy, aż oni coś zrobią. Dla mnie PSL ma problem sam. Ja jestem przekonany, na 90% myślę, że oni pójdą do Platformy Obywatelskiej, tylko teraz zachowują się jak panienka.
To proszę wytłumaczyć, jest Federacja Jakubiak-Liroy, a co z Konfederacją i pana udziałem?
Nie, no my jesteśmy członkiem Konfederacji, może to jeszcze nie do końca jest pewne, natomiast, bo negocjujemy cały czas, to jest, Konfederacja była organizmem na wybory europarlamentarne. Teraz mamy polskie wybory i rzeczywistości różne. I my teraz, powstaje partia Konfederacja, w której miejsce jest również dla Federacji. Natomiast to miejsce, czy też warunki przystąpienia naszego do Konfederacji są przedmiotem dyskusji.
Kiedy zapadnie decyzja ostateczna?
Ja myślę, że czym szybciej, tym lepiej. Dzisiaj też spotkanie mamy. Proszę wyobrazić sobie, że się prawie codziennie spotykamy.
No, lubią się państwo chyba, nie?
Albo sympatyczna atmosfera jest. Powiem państwu, że obcowanie z panem Braunem to jest wielka przyjemność.
Wielka przyjemność, a państwo w swoim tym w swoich postulatach, w tych swoich najważniejszych rozwiązaniach mają na przykład takie coś jak wygaszenie mandatu posła. To w jakiej to sytuacji miałoby mieć miejsce?
Więc to jest tylko takie hasło. Natomiast myślę, że społeczeństwo, które powołuje posła, powinno mieć możliwość odwołania go za pomocą referendum lokalnego, zebrania iluś tam tysięcy podpisów. To jest technika już. To, co ja mówię, to już jest technika. Ale sam pomysł...
To nie wchodźmy w te szczegóły bliżej wyborów. Panie pośle, na pierwszych okładkach dzisiejszych gazet jest sprawa Marka Falenty. Jak pan się odnosi do tego listu o ułaskawienie, który wysłał?
No musi być człowiek bardzo zdesperowany, skoro taki list zamykający, bo to jest zamykający list. To znaczy, to polega na tym, że napisanie do prezydenta w tym tonie spowoduje, że prezydent nie może podjąć dzisiaj takiej decyzji o ułaskawieniu. Nie może podjąć, dlatego że przyznałby rację temu wszystkiemu, co Falenta mówi. Jeżeli on ma papiery, to on i tak je pokaże. Natomiast ja żyję w państwie, gdzie nagrania, podsłuchy, papiery, to jest jakiś w ogóle Matrix, to jest coś nieprawdopodobnego. Gdzieś, nawet jak już się rozmawia między politykami, to już z góry się zakłada, że ta druga strona
może nagrywać.
Może nagrywać, no to już jesteśmy w jakimś absurdzie.
A zdziwił pana wniosek, który złożył Roman Giertych. Złożyłem wniosek o podjęcie śledztwa w sprawie istnienia zorganizowanej grupy przestępczej, tak, wykorzystującej nielegalne podsłuchy do obalenia rządu. To mowa oczywiście o Marku Falencie, o Jarosławie Kaczyńskim, o panu Kostrzewskim. On tam wymienia 12 osób. To są najwyższe władze Prawa i Sprawiedliwości.
Pani redaktor, proszę zobaczyć, kiedy te nagrania się pojawiają. Wtedy, kiedy trzeba. Te nagrania ktoś ma. Jeżeli wykorzystuje ich do celi politycznych, to jest szantaż polityczny. To jest wymuszanie pewnego rodzaju okolicznościami, które niekoniecznie dla drugiej strony są wygodne. Ja myślę, że to nie jest fair. To tak się polityki nie powinno robić. Ja jestem po prostu, te wypadki ostatnie z tymi nożami, to zaatakowanie księdza, prezydenta na scenie i wiele innych agresji jest spowodowane między innymi prowadzeniem takiej polityki.
To co dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość powinno zrobić z Markiem Falentą?
No, mają trudną sytuację, bo jeżeli to jest prawda, a on chce powiedzieć to, co wie na ten temat, to oni nie zatkają mu ust, on to powie. On to powie.
Duży problem dla Prawa i Sprawiedliwości, tak właśnie o tej sprawie piszą dzisiejsze gazety. Panie pośle, pan przyglądał się temu, co działo się w sobotę na ulicach Warszawy i Paradzie Równości pan się przyglądał, a może pan uczestniczył?
Tak, już lecę. Nie przyglądałem się. Prawdę mówiąc, ja wyznaję takiej zasadzie, że do demonstracji każdy ma prawo, to jest prawo demokracji. Jeżeli oni sobie chcą chodzić, to niech sobie tam chodzą, to są ich sprawy. Oni po prostu chcą tą swoją inność pokazać w taki szokujący sposób, który jest absolutnie nieakceptowalny, a już wtedy, kiedy obrażają na przykład uczucia religijne, tak jak moje, w moim przypadku, to powinien tu prokurator wkraczać, po prostu zwyczajnie. Natomiast dziwię się, że pan prezydent Trzaskowski nie rozwiązał tego zgromadzenia, dlatego że obrażano uczucia religijne i wprost łamano ustawę o zgromadzeniach. Powinien rozwiązać to, ale nie rozwiązał. No i tutaj mamy problem, dlatego że pan Trzaskowski czuje się elementem takiego pajacowania ulicznego, a on jest prezydentem dumnego miasta, stolicy Polski.
A to pierwszy raz w historii prezydent objął patronatem Marsz Równości. Hanna Gronkiewicz-Waltz nigdy się na to nie zdecydowała.
No i proszę bardzo. No i teraz jest to pajacowanie po prostu. Jeżeli pan Trzaskowski dorośnie do tego, żeby być prezydentem Warszawy.
Ale panie pośle, ten happening, który nazywano mszą, odbywał się już po raz dziewiąty, więc była świadomość wśród władz chyba miasta Warszawy, że coś takiego jest.
No to, pani redaktor, skończę zdanie. No jeżeli pan Trzaskowski dorośnie do tego, żeby być prezydentem Warszawy, to wtedy załapie, że takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Natomiast on cały czas politycznie patrzy na to, co robi i ja mam wrażenie, że on jest prezydentem Warszawy z przymusu. On to na siłę robi. On jest uwiązany fotela prezydenta Warszawy. Do fotela prezydenta Warszawy. I jemu w tej roli jest bardzo źle. Dlatego mówi się o tym, że go się przeniesie, on może być startować na prezydenta Polski. Fotel to fotel, czy to jest prezydenta Polski, czy prezydenta Warszawy, będzie dalej przywiązany ten propagator idei europejskich.
I też na koniec informacja z wczoraj. Polska wygrała 4-0 z Izraelem. Jak pan odebrał tę wiadomość?
To jest skomplikowana sytuacja. Bo,
a dlaczego?
Bo to, proszę pani... Jeszcze Niemiec sędziował. Ja powiem szczerze, że wszystko naraz tam się działo. Mogli widać wygrać 1-0, wygrali 4. Proszę pani, to mi antysemityzmem jedzie jak nic.
I zostawiamy tutaj 3 kropki. Bardzo dziękuję. Marek Jakubiak, szef koła sejmowego Konfederacji, a także partia Federacja Jakubiak-Liroy, ale która najprawdopodobniej będzie startowała na jesieni razem z całą Konfederacją.
Tak? Prawdopodobnie. No to jest po prostu jak w brydżu. Zobacz, no te karty się rozdają cały czas.
A ma pan jakiś apel do prezydenta?
Którego?
Dudy w związku z jego wyjazdem do Stanów?
A gdzieś ja bym panu prezydentowi, w ogóle ja, żuczek mały, ja...
Każdy, jak każdy obywatel.
Nie, no ja cieszę się bardzo, że rozmawiamy z tak poważnym partnerem. Cieszę się bardzo, że jesteśmy coraz bezpieczniejsi. Natomiast na litość boską, panie prezydencie, ja wiem, że nie będzie przedmiotem rozmów 447. Natomiast wydaje mi się, że Donald Trump i prezydent Polski mają kłopot z tą ustawą. I ten kłopot musi być załatwiony. Nie ma czegoś takiego jak bezspadkowe mienie. Czegoś takiego nie ma. Albo musimy się zastanowić, czy Żydzi w Polsce byli Polakami, czy byli Żydami. Jeżeli byli Polakami pochodzenia żydowskiego, to majątek przechodził na skarb państwa, bo byli członkami państwa polskiego.
Mówił Marek Jakubiak. Bardzo dziękuję za wizytę w poranku w NET.